29 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami. No to teraz czas na owady, których nie lubimy, ale lubi je Sebastian Pielichowski, edukator przyrodniczy.
Ja też lubię.
O, no i Ewa Burda też lubi. Aniu, a ty też lubisz?
Ja nie.
Ja kocham wręcz, bo są pożyteczne.
Komary?
Nie tylko komary, ale na przykład w żądło mają też pszczoły, więc są bardzo pożyteczne.
Pszczoły jak najbardziej, ale czy komary są pożyteczne? Można mówić o pożyteczności komarów?
Są Sebastian? Pokarmem dla jeżyków, więc są.
Problem z komarami jest taki, że jak mówimy pożyteczność, to jest klasyczne, użytkowe
bardzo
pojęcie.
Bardzo ładny wstęp dźwiękowy pojęcie. Do radia idealne.
Skoro mówimy o chwastach, pożyteczny, niepożyteczny, użyteczny i tak dalej, to są typowe rolnicze, leśne, użytkowe pojęcia i one tak naprawdę nie mają w ogóle znaczenia w świecie przyrody, ponieważ w świecie przyrody nie ma czegoś takiego jak pożyteczny, użyteczny. Świat przyrody polega na wzajemnych usługach ekologicznych, czyli tej ekologii takiej sensu stricto, i tam rozmaite organizmy sobą oddziałują, no, w rozmaity sposób, tak? Czy to pasożytnictwo, czy to jakaś symbioza i tak dalej, i tak dalej. I oprócz tego, że są to klasyczne jakieś tam zależności pokarmowe, to są też tak zwane usługi ekologiczne i to jest na przykład zapylanie. Więc jeżeli mamy komara, to ja mam taki, jak prowadzę zajęcia z dziećmi na przykład, to bardzo często szybko rysuję komara na tablicy i pytam ich, czy gdybyście mieli szansę i możliwość taki czerwony guzik nacisnąć, znikają wszystkie komary, czy byście to zrobili. No i tam z reguły ponad połowa podnosi rękę, że tak, tak, komary są złe, ale reszta taka jest wycofana i tak zaraz ma jakiś jest tu haczyk, nie? I tak nie podnosi tej ręki, albo wiedzą, czemu nie podnoszą tej ręki. Wtedy rysujemy na tablicy taką dosyć gęstą sieć troficzną, czyli pokarmową, zaczynając od komara, i tak? Komar składa jajeczka w wodzie, czyli są larwy w wodzie i teraz ryby, rozmaite bezkręgowce i tak dalej, i tak dalej. No, pożera dosyć duże ilości tych larw komarów. Następnie komar się przepoczwarcza i już wychodzi z tej wody. Jako dorosła już muchówka lata, czyli właśnie ptaki, pająki, bo to w sieci łapią przecież i rozmaite płazy i tak dalej, czyli tu mamy od komara strzałeczki do wielu rozmaitych zwierząt na różnym etapie, ale te zwierzęta też między sobą mają strzałeczki, tak, bo większy ptak zje mniejszego ptaka, również może żabę zjeść i tak dalej, i tworzy się bardzo gęsta sieć pokarmowa, no i wtedy biorę gąbkę, zmazuję komara i znika nam punkt centralny tej sieci w tym momencie, prawda? Zwierzęta sobie poradzą, oczywiście, ale jednak zniknie bardzo duża darmowa stołówka, bo jednak komar, to co my obserwujemy, co jest dla nas takie natrętne, czyli ta pewna, powiedzmy, liczebność komara, to jest tak naprawdę drobny procent tego, co teoretycznie mogłoby z wody wyjść jako dorosła postać tak naprawdę, ponieważ to jest na różnym etapie w bardzo dużych ilościach pożerane. Czyli jeżeli mielibyśmy mówić o takim ogólnym systemie ochrony przyrody, to będzie pożyteczne, natomiast w przyrodzie nie ma takiego pojęcia tak naprawdę.
Do czego służą żądła owadom?
No, oczywiście do obrony, ale nie tylko, bo królowa pszczół na przykład żądli na śmierć konkurencję na przykład, inne samice, więc i może robić to wielokrotnie, bo ma troszkę inaczej zbudowane to żądło. Natomiast żądło oczywiście służy do obrony, no i u pszczół robotnic jest nieszczęśliwie skonstruowane, ma dużo zadziorów, haczyków i to powoduje niestety, że tkwi na stałe w ofierze użądlenia, no i niestety kończy to śmiercią również tej robotnicy. Natomiast osy przykładowo mają troszeczkę inaczej skonstruowane to żądło i mogą wielokrotnie go używać bez żadnej szkody dla siebie.
Właśnie chciałam cię też o to zapytać. Znowu w kontekście tej pożyteczności, że pszczoła użądli raz i niestety ginie. Mhm. Dlaczego ewolucja wyposażyła to żądło w te haczyki?
No, żeby było skuteczne oczywiście, bo wtedy i można wbić i jeszcze.
Ale użądlenie osy też jest skuteczne i bardzo
oczywiście,
bolesne.
Ale akurat no, powiedzmy tak, no nie możemy w ogóle tak rozpatrywać ewolucji.
Nie ma sensu tak rozpatrywać tego?
Sens jest, tylko nie w taki sposób, bo my nie możemy dopatrywać się celowości w ewolucji. Ewolucja jest ciągłym procesem i tam są liczne ślepe uliczki, których często nie widzimy, nie znamy i są takie te uliczki potwierane, które no, okazały się sukcesem. Samo żądło okazało się być sukcesem, rzeczywiście potężnym, bo to nic innego jak pokładełko, tylko zmodyfikowane, a pokładełko to jest narząd samic, owadów, między innymi służący do składania jaj, przy czym no, robotnica nie składa jaj, więc po prostu ma zmienione pokładełko i powstało z tego żądło. Okazało się to bardzo skuteczne, zresztą jest taka hipoteza, że właśnie gdzieś na tej drodze ewolucyjnej owadów błonkoskrzydłych pojawienie się z żądła umożliwiło zawiązywanie się kolonii, a dalej społeczności, bo jeżeli sobie prześledzimy owady błękoskrzydłe, to rzeczywiście wśród żądłówek, czyli takiej potężnej grupie owadów błękoskrzydłych, dostrzeżemy, że są i mrówki, i osy, i pszczoły. I wśród nich są owady o różnym stopniu organizacji społeczeństw, aż do tak zwanych eusocjalnych, czyli właściwie społecznych, tak jak pszczoła miodna, gdzie jest bardzo wyraźny podział na te role, tak dalej, są robotnice, jest królowa, ale też robotnice są różne, bo są i zbieraczki, i są przecież opiekunki larw, i to też się z czasem zmieniają te role, i tak dalej, i tak dalej. Więc żądło okazuje się, że dało poczucie pewnego bezpieczeństwa, bo owady wspólnie zaczęły bronić, i to skutecznie bronić siebie, a dalej się okazało, że tylko siebie jako personalnie ja, ale również pewnej grupy. I owady, które, błękoskrzydłe, które występują w społeczeństwach, no, takich społeczeństwach bardzo rozbudowanych, jak mrówki na przykład, czy jak pszczoła miodna, no to one mają wyraźną organizację, tak? I razem działają na rzecz jednego organizmu. I nawet jeżeli jedna pszczoła miodna, robotnica albo i 100 umrze, poniesie śmierć w wyniku obrony gniazda, to ona i tak odniesie sukces. Dlaczego? Dlatego, że robotnica nie składa jaj. Wobec tego, kto składa jaja? No królowa, prawda? Więc robotnica w tym momencie oddaje swoje życie za przetrwanie kolonii, czyli za przetrwanie również swoich genów. Dlatego, że ona w tym momencie obroniła gniazdo swojej matki i ta robotnica ma geny swojej matki, tak? I teraz ona, broniąc gniazdo, broni i gniazdo, i geny swojej matki, a również swoje. Czyli to jest również bardzo uzasadnione ewolucyjnie, natomiast nie możemy w tym celowości upatrywać. To jest po prostu gdzieś tam łód szczęścia, przypadek, adaptacja, która się okazała być skuteczną.
Powiedziałeś, że to jest strategia obronna, że żądło służy do obrony, a nie do walki?
Oczywiście, że może służyć do walki wtórnie i przykładowo szerszenie, które napadają niektóre gatunki w szczególności i zapalczywie napadają, no wiadomo, czemu pszczoły, bo miód. To one rzeczywiście poza używaniem potężnych żuwaczek, bo są to z reguły owady znacznie większe od tych pszczół i jak nożyczki przycinają na pół te pszczoły, to również mogą żądlić rzeczywiście. I wtedy to jest broń. Część owadów również, łąkoskrzydłych, również z grupy pszczołowych, takiej potężnej grupy, żądłem paraliżuje swoje ofiary, które potem żywcem ich larwy pożerają. Mamy taki po prostu jak w obcym filmie, taki scenariusz. Więc to jest taka, powiedzmy, broń, że już nie do obrony rzeczywiście, ale broń, no sam mam też nagrania swoje, jak chociażby z rodzin nastecznikowatych właśnie samica ma sparaliżowanego pająka na ścianie budynku, przy którym sobie siedzimy na wakacjach i ogryza pająka z odnóży. Czy mam na przykład filmik, jak grzebaczkowate rozmaite idą i jakieś gąsienice, czy na przykład nek świerszczojad, który z pasiekonikiem sparaliżowanym właśnie idzie między odnóżami. Zawsze mnie zastanawia to, że mógłby w tym miejscu, samym w tym piachu zakopać go i złożyć jajko, ale on ma upatrzone miejsce i czasami rzeczywiście wiele metrów gdzieś tam przelatuje z tym owadem ciężarem, bo to przecież często jest owad wielkości albo nawet cięższy od samej matki. Więc może być bronią oczywiście, ale przede wszystkim jednak to jest obrona, w szczególności jeżeli rozpatrujemy to z poziomu owadów tych społecznych.
Szerszenie, bo skoro jesteśmy też przy szerszeniach, powiedz mi, bardzo często w różnych artykułach straszy się nas, że wystarczy trzy szerszenie, trzy razy zostaniemy urządleni, zaatakowani i niestety giniemy. Jak to jest? No,
mit miejski w dużej mierze. Urządlenie oczywiście może być niebezpieczne i na pewno nie będę dzisiaj mówił, że urządlenie nie jest niebezpieczne. W szczególności dla dzieci, czy osób starszych, czy jeszcze bardziej uczulonych na jad, no to jest duży problem. Oczywiście wtedy jedno skuteczne, prawda? Znałem przypadki, gdzie ktoś połknął osę na przykład, no niestety urzędlenie w gardle, opuchnięte górne drogi oddechowe i osoba się dusi. To się zdarza niestety, to są incydenty, ale mają miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o takie po prostu zwykłe trzy urządlenia, absolutnie. Szerszeń ma jad słabszy od klecanki na przykład, wcale nie ma aż tak silnego jadu. Ludzie często patrzą, bo to jest duża osa. Mm-hmm. I ten rozmiar powoduje, że ludzie się
wzbudza
boją.
Respekt.
Tak, ale to jest zabawne, że się psów nie boją tak samo. Na przykład psy są większe i mają zęby, pazury, uczulają, przynoszą pasożytej choroby. A szersze nic. Dosłownie może ewentualnie ugryźć bądź urządzić, przy czym to jest tak niesamowicie spokojne zwierzątko. Ja mam ze sobą taką książkę dzisiaj bardzo fajną, zresztą przewodnik entomologa błonkówki, pana Heiko Bellmana. To jest taki, zacytuję tylko, pozwolę sobie. W Niemczech wskutek zaciekłego tępienia związanego z tym silnego lokalnego spadku liczebności szerszenia uznano go za gatunek zagrożony wyginięciem i objęto szczególną ochroną. Czyli to jest właśnie konsekwencja mitologizacji i tu jest przykład szerszenia, ale oczywiście znamy bardzo dużo tego typu przypadków, gdzie zwykłe uprzedzenia przekazywane z pokolenia na pokolenie, legendy, mity i tak dalej, bardzo mocno do dzisiaj cierpią w wielu miejscach sowy przez to, bo są utożsamiane z szatanem, czarownicami i tak dalej, i tak dalej. I tak samo tutaj szerszeń niestety ma złą sławę, bo jest duży. Ja robiłem wielokrotnie zdjęcia szerszenia w tamtym roku, jak objadał mi czeresienkę na podwórku. 3 lata temu wodę w Nowej Soli, stałem 2 metry od gniazda szerszeni w ziemi i robiłem zdjęcia. Jak się mną zainteresowały, ponieważ im drzewo wyrosło, czyli ja przed gniazdem nagle podziemnym, 2 kroki się wycofałem, one mnie oblatywały. Oczywiście jest takie dosyć ciekawe doświadczenie, jak kilka nagle takich dużych os oblatuje człowieka wokół i tak no, dosyć to brzęczy mocno. Ale 2 kroki do tyłu dosłownie wróciły do pracy, nosiły te owady. Ja mam zdjęcia, obserwowałem, jak sobie czyszczą gniazdo, wynoszą piasek, przynoszą ofiary i tak dalej, żaden mnie w życiu szerszeń nie urządził. I nie chodzę, oczywiście nie pcham rąk w gniazda. Z 5 lat temu w Łagowie z kolei była pęknięta olsza, szerszenie cudownie ogryzały to drewno, ponieważ one to drewno przeżują i wraz z śliną potem wypluwają tą mieszankę i to zastyga jako taki karton, z którego budują gniazda. Więc to jest absolutnie spokojne zwierzę, jest o wiele mniej agresywny niż osa pospolita na przykład. Osa pospolita, która często w ziemi buduje gniazda, człowiek przejdzie tylko obok, od razu pożądrony, bo ona takie ma od razu czerwoną lampkę i się zapala, że trzeba zniszczyć napastnika, prawda? Nawet jeżeli przypadkiem się znajdziemy obok. Natomiast osa dachowa przykładowo też może być teoretycznie bardziej agresywna od szerszenia, a ja sam w tamtym roku miałem potężne gniazdo na dachu i rzeczywiście już w pewnym momencie zacząłem z nimi troszeczkę walczyć. Ale ja miałem naprawdę, proszę mi wierzyć, codziennie rano miałem około 200 szerszeni w pokoju, zresztą i dziecka, i w sypialni, i w pokoju. Nad głową mi latały te osy, nie szerszenie, tylko osy. I mnie tylko raz jedna urządliła po prostu, bo w klapku była i włożyłem stopę i dostałem w palucha. No, bolało, to prawda. Natomiast na poddaszu mam przecudowne klecanki rdzaworożne, gatunek, który nie jest pod ochroną prawną, a jest zagrożony wymarciem w Polsce, niestety. Owad, który ma znacznie potężniejsze urządzenie od szerszenia. Niesamowicie spokojny, łagodny. Dzisiaj też byłem zaglądać do nich, w ogóle zaglądałem z wielkim, po tych jakich mrozach, z ręką na ramieniu, jak to, z sercem na ramieniu, tak? czy z duszą i tak dalej. Coś tam było nie tak. To w każdym razie były mrozy i no, miałem nadzieję, że przetrwały. Przetrwały, budują sobie te gniazdka. Są też bardzo ciekawe, zresztą owady. Przy czym mają możliwości, potrafią naprawdę potężnie, one są bardzo wysoko w tej skali bólu nawet osadzane klecanki, a mimo to do domu nigdy nie wlatują, one tylko między dachówką, na dwór, zbierają pokarm, ewentualnie włókna roślinne na budowę gniazda. To są owady, które żyją tak bardziej w koloniach albo malutkich takich społeczeństwach i one sobie bardzo spokojnie funkcjonują na moim poddaszu. To są praktycznie krewne wszystko tak naprawdę, przypuszczalnie z jednego gdzieś tam, z jednej linii pochodzą.
To tak jak pszczelarze bardzo często też opowiadają o tym, że muszą być bardzo spokojni, cierpliwi, wykonywać powolne ruchy i nie używać mocnych zapachów, na przykład perfum, dlatego że to drażni te owady.
Oczywiście, bo
owady.
Błonkoskrzydłe się, w ogóle owady w dużej mierze się porozumiewają chemicznie, prawda? I to porozumiewanie chemiczne, jeżeli natknie się na jakąś taką przeszkodę, na sygnał, że coś jest nie tak, na przykład obcy wkroczył, tak? No to w ten czas to może wywołać reakcję łańcuchową, ponieważ taki zwiadowca, powiedzmy, czy osobnik, który no, będzie narażony na ten kontakt i uzna, że to jest zagrożenie, to automatycznie też chemicznie sygnalizuje całą kolonię, czy całe społeczeństwo, że jest wróg, trzeba go zwalczyć. I to jest moment. Wszyscy są automatycznie już świadomi tego, że trzeba walczyć i wtedy może być rzeczywiście to problem. Natomiast ja rzeczywiście no, planuję w przyszłym roku z pszczołami zastartować, ale w tym roku mi się nie udało jeszcze niestety, ale rzeczywiście no, robi duże wrażenie na mnie, jak pszczelarz sobie tak spokojnie te rameczki wyciąga i nagle 200 pszczół mu siedzi na ręce, prawda? Ja tam sobie tak po prostu siedzi. No też są oczywiście rasy pszczół, są zresztą też w Polsce hodowane, które są agresywniejsze, mniej agresywne i tak dalej, zresztą był taki fantastyczny też film, który swoje zrobił, jeżeli chodzi o miskoncepcję o wodach, czyli rój. Więc no, tam też jeszcze podobne były jeszcze szarańcze i inne kruki i tak
i
dalej.
Ptaki, tak.
Ptaki i tak dalej.
Szczęki.
Więc, szczęki też, a szczęki, tak, szczęki, super, no. szczęki zdemolowały totalnie opinię o rekinach niestety i są odpowiedzialne za... Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zobaczy w internecie, ile my rekinów wyławiamy rocznie na świecie, to generalnie, jeżeli ktoś rozumie te liczby w milionach idące, to no to w sumie łzy stają w oczach rzeczywiście, bo to jest rzecz niewyobrażalna. I kulinarnie, a zarazem niestety po prostu jako uprzedzenie. Natomiast wracając do tych błonkoskrzydłych owadów, one mają broń i jeżeli muszą, to z niej korzystają. Zdarzają się oczywiście gatunki czy osobniki agresywniejsze, ale to nie jest powód, żeby je stygmatyzować, te owady i tak naprawdę ich nie doceniać. To też przygotowując do programu mieliśmy takie założenie, tak, że osy są mniej pożyteczne dla człowieka, prawda? Takie jest często też pojęcie. Owszem, w kwestii zapylania mniej, ale również osy zapylają, potrafią zapylać. Przypadkowo oczywiście, bo odwiedzają kwiaty, zjadają nektar czy tam pyłek. Natomiast my nie widzimy tego, jak właśnie choćby tych komarów dużo szerszenie czy osy potrafią również upolować po prostu. I albo zjeść, albo nakarmić młode nimi, bo osowate są akurat drapieżnikami i również swoje larwy karmią zdobytymi owadami, więc są odpowiedzialne również za zwalczanie. Ja kiedyś byłem sam świadkiem w ogrodzie botanicznym, jak wczesną wiosną było na słupku drewnianego wybiegu, chyba w Minizo to było, była gąsienica, jakiegoś motyla, nie mam pojęcia, i przyleciała taka robotnica os i tam chwyciła w szczęki, w żuwaczki chwyciła tą gąsienicę i starała się za wszelką cenę ją zerwać. A ta gąsienica była, no wiadomo, ma te prawdziwe odnóża i te przystawki z tyłu i tak się bardzo mocno chwyciła i nie chciała puścić, ale w końcu puściła, no i osa ją zabrała. Także dużo motyli również postrzeganych jako szkodniki w takim rolniczym ujęciu, jak bylinki, kapustniki i tak dalej, i tak dalej. Również ich masa ulega ofiarom albo żądówek, bezpośrednio os i tak dalej, ewentualnie są gospodarzami dla chociażby gąsieniczników, czyli owadów, które składają jajka w ich ciele i potem za żywca są pożerane te gąsienice przez małe gąsieniczniki, które jak są gotowe, to wychodzą z nich, z takiego pustego worka, się przepoczwarczają i wylatują wesoło w dużej liczbie kolejne gąsieniczniki.
I już. A w tym łańcuchu szerszeń, czyim jest pożywieniem, na czyj stół trafia?
Znaczy stół trafia. Przede wszystkim szerszeń nie ma aż tak dużo, więc one na stół też, to jest też duży owad realnie, więc on w takim swoim tym mikroświecie nie jest zbyt często ofiarą, to jest prawda, ale też może i w sieć pająka wpaść oczywiście, no i część ptaków oczywiście, szczególnie tych wyspecjalizowanych albo osobniczo, albo gatunkowo do polowania na żądówki, będzie nim zainteresowana. Jednakże szerszeń z racji tego, że jest to duży owad, ma też większe wobec tego wymagania przede wszystkim. Nie tworzy tak wielkich, rozbudowanych kolonii, na przykład jak to robią osy dachowe czy pospolite. Zresztą nie oszukujmy się, jeżeli ktoś rzeczywiście miał gniazdo szerszenia, no to okej, ma dużo szerszeni obok siebie, ale tak naprawdę jak tu siedzimy, przypuszczam, jeżeli ktoś nie widział gniazda szerszeni, to nie widzimy zbyt często szerszenie, prawda? Czasem się jakiś zabłąka w nocy, gdzieś tam wieczorem akurat do świata przyleci, bo jest spragniony odpoczynku, i potem robi wielki, rzeczywiście często traci życie właśnie przez to, bo nagle jest wielki alarm w domu, tak, i szukanie gazety i klapka i trzaskanie tego biednego owada, który tylko chciał po prostu przenocować albo no, niestety się zabłądziło mu się po prostu. Ja jestem ciekaw, gdyby tak ludzi traktowano, jak ktoś by zabłądził na przykład, tak, i dostaje z gazety. No nie, właśnie i ja bym sobie czasami życzył, żebyśmy transponowali te nasze zachowania wobec zwierzaków, roślin, grzybów na nasze relacje. Jak to czasami absurdalnie by wyglądało, prawda?
Ale zaraz. Przecież wy, biolodzy, nie pozwalacie porównywać naszych zachowań ludzkich do świata przyrody.
Czemu nie?
Mówicie, że to jest bardzo szkodliwe.
No przecież dzięki dalej nie zachowań. Nie pozwalamy ubarwiać przyrody, czy antropogenizować tej przyrody, tak? Przez pryzmat naszych uczuć, natomiast zachowania to jest inna sfera. Jane Goodall przez swoje badania nad szympansami wykazała, my się niczym nie różnimy od szympansów, jeżeli chodzi o behawior. Spiskujemy, politykujemy, walczymy. Kochamy, nienawidzimy, walczymy, napadamy, mordujemy, ułaskawiamy, tak dalej, tak dalej. Szympansy to samo robią, się okazuje. No, kobieta, która ma już swoje lata, ale jest no fantastyczny, taki żeński odpowiednik Davida Attenborough'a, rzeczywiście niesamowicie działa na rzecz kampanii, na rzecz poszanowania przyrody i tak dalej, i tak dalej. Ona to wykazała latami badań, więc myślę, że w ten sposób jak najbardziej możemy. Oczywiście ten babinizm, czy po prostu emocjonalne podejście często, to jest coś, co jest szkodliwe w jedną i w drugą stronę. Natomiast tu kiedyś też rozmawialiśmy, prawda? Ja bym polecał chłodno spojrzeć na szerszenia, przyjrzeć mu się. To jest całkiem fajny stworek generalnie. No i tak naprawdę robi ciężką pracę. Cały czas lata, za dnia poluje, żeruje. W nocy no, z racji tego, że jest światło po prostu lubne, to owa też są w ogóle błąkówki do światła lecą zawsze, więc w nocy odpoczywa, siedzi, tak jest otępiały troszeczkę. Więc warto byłoby też go docenić, bo ten owad nam tak naprawdę nie zagraża. W ogóle nam zwierzęta nie zagrażają. Ja sobie życzę cały czas i innym, żebyśmy spojrzeli na człowieka jako element systemu, który za oknem panuje, a nie jako władcy bądź poddani tego systemu. Bo jedna strona, gdy mam takie wrażenie, że jest tak mniej więcej po 45% jednej frakcji, czyli że przyroda ma nam służyć, 45% społeczeństwa uważa, że lustrzane odbicie, że absolutnie nie, to my powinniśmy służyć przyrodzie, a jest bardzo mało tych takich ludzi do tego środka, tych powiedzmy 10%, jak sobie rzucam teraz oczywiście, którzy rozumieją, że my też musimy użytkować i ziemię, i powietrze, i wody, i zasoby, ale jesteśmy integralną częścią tego systemu, prawda? No i nie znam sytuacji, że mrówki się burzyły, że termity termitiere wybudowały, prawda? I zaburzyły krajobraz. No to się po prostu dzieje tak samo, w bobry i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dużo ludzi mówi tak, no tutaj nie wolno budować, bo to, a inni mówią, tu trzeba budować, bo inny argument znajdą, tak? Poszukajmy. Jeżeli to jest dobre miejsce na budowę, okej. Okay. Jeżeli to jest złe miejsce na budowę, poszukajmy innego po prostu. I tak samo tutaj, w tych relacjach z owadami, grzybami i tak dalej, i tak dalej.
Skoro dzisiaj płynnie przechodzimy z tematu w temat, to...
Ale poczekajmy jeszcze, bo dzisiaj mamy dzień pracy, tak?
Tak.
I to zaznaczmy, że mówimy o pracowitych owadach dzisiaj, którzy wykonują bardzo ciężką pracę, bo sfinalizujmy tylko tą wypowiedź o rządówkach jedną sprawą. Praca zapylaczy jest wyceniana różnie, ale fakt faktem, Polska jest największym eksporterem, prawda, jabłek w Unii Europejskiej. Czyli można wycenić pracę zapylaczy, prawda? No bo człowiek nie zapyla jeszcze w Polsce jabłoni, tylko pszczoły to robią. Więc globalnie są różne szacunki, ale jedne mówią o 2 miliardach, inne o 8 miliardach, inne o 20 miliardach, albo euro, albo dolarów amerykańskich. Tak jest wyceniana mniej więcej praca w takich widełkach zapylaczy w skali globalnej rocznie. Czyli jeżeli nie byłoby zapylaczy, to nie tylko znikają rośliny i tak dalej, tylko znikają pieniądze po prostu. Więc jeżeli kogoś nie przekonuje idea ochrony przyrody, ta altruistyczna, to być może ta ekonomiczna przekona.
I tak chcesz skończyć rozmowę o owadach, które żądlą. Bo właściwie nie rozmawialiśmy w tym kontekście o pszczołach, bo uważam, że pszczoły...
Nie tylko pszczoły zapylają.
Już mają taki pozytywny PR. Coraz więcej osób utożsamia pszczoły z własnym życiem.
Szczególnie trudnie.
Nie myśli się o pszczołach jako o owadach, które mogą mi zagrozić, tylko myślę o pszczołach jako o owadach, które mi
tak,
pomagają
Gosiu,
przeżyć.
A teraz wyjdź na dwór, pokaż człowiekowi pszczołę i osę i spytaj go, czy wie, co to jest.
No chyba pszczołę, to każdy zna.
No właśnie nie.
Na pewno słuchacze między nami zwierzętami.
No to my targetowani słuchacze akurat. Natomiast,
wiedzą, jak wygląda pszczoła.
Jakbyśmy teraz wyszli, to słuchacze słuchają, to jakbyśmy znaleźli takiego, co nie słucha teraz audycji między nami zwierzętami, byśmy go zapytali, to być może by nie wiedział.
Ja klasycznie na zajęciach z dziećmi pokazuję takie parę zdjęć i tam jest pszczoła miodna na rozgrzewkę i powiedzmy, że z reguły dzieci trafiają. Czasami się zdarza grupa, rzeczywiście tam są różne teorie, wtedy głosujemy. Osa, szerszeń, pszczoła. Potem pokazuję trzmiela. Wtedy pada oczywiście masło bąk, tak? Bo to jest taka miskoncepcja jak z bzami i lilakami. Natomiast tu tłumaczymy, że to jest trzmiel. Trzmiele są pod ochroną. Są to pszczoły, które zapylają masę roślin, których nie zapylają pszczoły miodne. Mają dłuższe języki. Jeszcze jest takie bass pollination, przez drganie zapylanie itd., itd. Potem pokazuję jeszcze bzyga, czyli muchę, która przypomina pszczołę. Osę, szerszenia, bo to jest mucha, co ma paski, żółte, czarne, czerwone, pomarańczowe, białe i ten bzyk nie żądli, nie gryzie, ale tymi pasami sprawia wrażenie, szczególnie wobec ptaków, które ptaki są wzrokowcami, jak widzą te pasy, to automatycznie nie będę jadł, bo mnie żądli, tak? I oczywiście dzieci bzyga nie rozpoznają, ale niektóre są rzeczywiście bardzo sprytne te dzieci i widzą automatycznie, że tu jest coś nie tak z tym owadem, ta sylwetka troszeczkę inaczej wygląda, coś tu jest inaczej. Czasami ktoś rzuci jakaś mucha i rzeczywiście tym tropem idziemy wtedy, że to jest mucha i nazywa się bzyk akurat, jeden z wielu. Także skoro już na poziomie dzieci, tak samo dorośli widzę, bo często pytam też nauczycieli w ten czas o to przecież, bo też nauczycieli włączam w tą lekcję automatycznie. To jest bardzo różnie, także nie bądźmy tego do końca pewni, a poza tym my operujemy ciągle pszczoła miodna i osa. Prawda? W Polsce mamy kilkaset pszczołowatych. Od malutkich, bardzo malutkich, po wielkie rzeczywiście pszczoły, które są w wielkiej nadrodzinie pszczół, aczkolwiek nie są takimi typowymi pszczołami jak pszczoła miodna, ale są i bardzo malutkie, i duże, i średnie, i często o nich nie rozpoznajemy, a przez to ich nie doceniamy po prostu.
Mam nadzieję, że to nie będzie znowu takie złowieszczenie i taki czarny koniec dyskusji, bo wierzę w to, że wiele osób rozpoznaje przynajmniej pszczoły.
Miodną, prawda? Natomiast ja polecam, szczególnie teraz, jest już taka zaawansowana wiosna, dużo roślin kwitnie, część przekwitła. Pochylmy się sami nad tymi kwiatami łąkowymi, tak zwanymi chwastami, których nie ma dla biologa. Przyglądnijmy się. Naprawdę ten jest całkiem niezła, no taki festiwal, można powiedzieć, niezły festiwal życia. Im bardziej pójdziemy jeszcze w kierunku lata, kiedy późniejszego etapu pszczoły dojrzeją, bo teraz niektóre dopiero są na etapie larwalnym, powiedzmy, czy poczwarczają się dopiero, to wtedy się pojawią kolejne i naprawdę możemy się czasami sami zadziwić, co mamy na podwórku. Ile tego życia jest.
Po serwisie owady żądlące wrócą, ale w kontekście naszych domowych pupili lekarz weterynarii Anna Michalska opowie, w jaki sposób pomóc zwierzakowi, który został użądlony.